I tak piątkowy poranek płynie. Radosław Pyfel opuścił studio Radia Wneta do studia. Wprawdzie siedzę tyłem, ale już widzę, wchodzi mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Pan też jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
Już nie.
A dlaczego?
No bo się nie zarejestrowaliśmy.
A, to jakoś, czyli po prostu fake news jakiś do mnie dotarł, że jest pan kandydatem.
Byłem.
Z listy.
Ruch Prawdziwa Europa.
A Ruch Prawdziwa Europa nie zarejestrował się.
Tak jest.
Jest panu z tego powodu smutno, czy nie?
Robię swoje, co do mnie należy i do przodu.
Pan ma teraz przed sobą sprawozdanie, czyli ten rachunek, który Polska ma wystawić Niemcom za straty podczas II wojny światowej?
Mam wywiad z panem posłem Mularczykiem przed sobą.
No i?
No i ciekawie, tylko znowu chyba nam każą czekać do 1 września. Myślę, że 1 wrzesień to trochę za późno. Podobno raport już jest gotowy i 3 osoby w państwie go dostały. Jak tutaj pan poseł w wywiadzie mówi, pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki i pan prezes Jarosław Kaczyński. Myślę, że nadszedł czas, żeby wszyscy Polacy, nie tylko Polacy, się z tym raportem zaznajomili, bo w tym roku mamy 80. rocznicę, obchodzimy tę smutną rocznicę, 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, napadu na Polskę i uważam, że to powinno wcześniej pójść w świat.
Pan współpracował z panem?
Nie.
A wydawało mi się, że był taki na samym początku.
Na samym początku kilka takich, bym powiedział, informacji, wskazówek przekazałem panu posłowi.
Czyli uważa pan, że ten raport nie powinien czekać aż do 1 września? W końcu raport czeka od zakończenia II wojny światowej, więc już czas na to, żeby go poznać.
Oczywiście mamy sprawozdanie w przedmiocie straty i szkód wojennych Polski w latach 39-45, to jest ze stycznia 1947 roku, przygotowało Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Tu jest wznowione to wydanie przez wydawnictwo Anna Baza z bardzo dobrym wprowadzeniem profesora Krzysztofa Miszczaka i uważam, że to też trzeba by rozprowadzić wśród Polaków i na tym sprawozdaniu bazuje też ten raport zespołu parlamentarnego.
Polacy właściwie wiedzą, co by stracili. Może nie mają tych wszystkich liczb i dokładnych wyliczeń w głowie, ale pamiętają i miasta, i wsie, i straty w rodzinach. Także z tym nie ma żadnego problemu. Raport, który przygotowuje Komisja Sejmowa, ma znaczenie polityczne.
Zespół
parlamentarny, dlatego że to jest dokument, jeżeli zostanie tak jak w parlamencie greckim przeforsowana jakaś uchwała dotycząca rekompensaty za drugą wojnę światową, no to wtedy to stanie się rzeczywistością polityczną.
Tak, i oby się to stało rzeczywistością.
A wierzy pan, że się stanie?
Tu nie wiara, tu czyny teraz nam sprawdzać i zachęcać do czynów trzeba, bo Grecy już są trochę dalej, już szykują notę dyplomatyczną do Republiki Federalnej Niemiec. Włosi też pozywają Republikę Federalną Niemiec przed swoimi sądami. I przypomnę tylko tak na marginesie, że w Polskim Trybunale Konstytucyjnym od października 2017 roku, zaraz będą to 2 lata, leży wniosek 100 posłów dotyczący immunitetu jurysdykcyjnego, to znaczy możliwości pozywania Republiki Federalnej Niemiec jako następcy prawnego III Rzeszy Niemieckiej przed polskimi sądami. Myślę, że to też trzeba przyspieszyć.
Ale co to jest za sprawa?
To jest wniosek, który został złożony przez 100 posłów do Trybunału Konstytucyjnego i jeżeli zostanie rozstrzygnięty pozytywnie przez Polski Trybunał Konstytucyjny, to wtedy mamy możliwość pozywania Republiki Federalnej Niemiec przed polskimi sądami w sprawie odszkodowań. To była droga otwarta dla osób fizycznych, bo przy reparacjach mamy stosunek państwo do państwa.
A tak każdy Polak, który coś stracił, tak, mógłby pozywać rząd Republiki Federalnej Niemiec. Pan zna dobrze politykę niemiecką i wie pan, że politycy niemieccy chcą szczelnie zamknąć drzwi przed każdą rozmową na ten temat.
Tak, ale politycy niemieccy wiedzą, że tych drzwi już się nie da zamknąć.
Bo?
Bo już zbyt dużo faktów i dokumentów ujrzało świat i w zbyt wielu państwach te sprawy ruszyły do przodu, tylko Polska jako pierwsza ofiara II wojny światowej jest na razie na końcu w tych sprawach.
Pan obserwuje świat z perspektywy kogoś, kto zna dobrze prawo. Mamy też drugie prawo, czyli słynną ustawę 447. Pan podziela zdanie, że wystarczy słowo polskiego premiera, prezydenta, czy jakiegokolwiek polskiego polityka, żeby też zamknąć z kolei drzwi przed sprawą związaną z aktem 447.
Słowo wiele się liczy, ale gdybyśmy, tak jak Kukiz 15 i chyba narodowcy chcą, wprowadzili taką ustawę w polski obieg polityczno-ustawowy, to tak zwany anty-447, to wtedy ta ustawa mogłaby posłużyć osobom, które są niechętne Polsce i chciałyby takich spraw dochodzić, tego majątku bezspadkowego. Jeżeli byśmy coś takiego w Polsce zrobili, taką ustawę przyjęli, no to wtedy być może już nie tylko polskie sądy, ale znowu trybunały, na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógłby się taką ustawą zająć i powiedzieć, że ona może naruszać praworządność, może dyskryminować. Dlatego uważam, każdy akt prawny, który by został teraz przyjęty, mógłby zostać wykorzystany na niekorzyść Polski. Ja bym proponował na przykład jakąś uchwałę, tak? Uchwała to jest wola polityczna, uchwała Sejmu na przykład i może jeszcze Senatu dodatkowo i tam wyrazić swoją dezaprobatę i to wszystko uzasadnić. Ale jak mówię, ustawy bym nie polecał, bo to tylko drugiej stronie daje konkretne narzędzie do ręki.
Czyli to jest szczebelek w drabinie do procedowania i wtedy już prawnicy wiedzą, co z takim szczebelkiem zrobić i dokąd ta drabina ma prowadzić.
Oczywiście, bo gdybym był po drugiej stronie, to bym wiedział, co z tym zrobić, a jako, że nie jestem, a wiem, co można z tym zrobić, dlatego odradzam tutaj wprowadzenie jakichkolwiek ustawowych rozwiązań.
Czyli uważa pan, że dobrze, że większość parlamentarna, czyli Zjednoczona Prawica, wycofała się z poparcia dla tej uchwały i że ustawy. I ta ustawa w ogóle nie była procedowana w polskim parlamencie.
Tak, ale uważam, że ten wątek 447, tej ustawy 447 powinien zostać podjęty przez rząd polski, przez władze polskie i powinien być podnoszony w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem i z Republiką Federalną Niemiec. I gdyby przyszło komuś na myśl jednak czegoś takiego dochodzić od Polski, to wtedy adresatem docelowym jest Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy, gdyż gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie napad na Polskę, gdyby nie ludobójstwo Polaków przez Niemców, to nie byłoby tego tematu.
Myśli pan, że dojdzie w jakiejś przyszłości do takiego kolejnego spotkania 80 lat po rozpoczęciu wojny, gdzieś podsumowującego to wszystko, co zdarzyło się w wyniku tego, że Niemcy 1 września napadły na Polskę?
No wiemy, że coś słyszymy w prasie, że 1 września w Wieluniu ma też być prawdopodobnie prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier. Mówi się o tym, że prezydent Trump ewentualnie się szykuje też 1 września na przyjazd do Polski. Nie mamy dużo czasu do 1 września i uważam, że polski rząd, władze polskie powinny też wykorzystać tak zwany oddolny ruch społeczny organizacji zrzeszeń, ażeby wykorzystać i stworzyć pewien nacisk na Republikę Federalną Niemiec, żeby zdała sobie z tego sprawę, że musi tutaj przejąć odpowiedzialność.
A jest taki oddolny ruch?
Jest taki oddolny ruch, na przykład profesor Witakowski organizuje teraz taką konferencję Osądzić rzeź woli, wola 44. Przeczytam krótko pierwszy ustęp. Jesteśmy oburzeni, że największa zbrodnia wojenna niemieckiej armii, jaką była rzeź woli, nie doczekała się do tej pory sądu, a jej sprawcy pozostają bezkarni. Kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych kobiet i mężczyzn, starców i dzieci zostało w ciągu kilku dni zamordowanych zimną krwią. Nie w obozach zakłady przez przestępcze załogi obozowe, lecz przez regularne oddziały armii niemieckiej na warszawskich ulicach i podwórkach i tak dalej. Także polecam ten, to jest też na Citizen Go, ten apel jest umieszczony. Jestem też jednym ze współorganizatorów tej konferencji i uważam, że takie rzeczy trzeba robić. Już 3 razy przeprowadziliśmy razem z panem Pawłem Zdunem z Ruchu Kontroli Wyborów apel pod ambasadą niemiecką, gdzie czytamy nazwiska pomordowanych Polaków podczas II wojny światowej i będziemy następny przeprowadzać i w pewnym momencie chcemy taki apel przeprowadzać codziennie, bo jest ponad 5 milionów nazwisk Polaków, którzy zginęli lub zostali pomordowani podczas II wojny światowej i to przed ambasadą Republiki Federalnej Niemiec i tutaj też zapraszam słuchaczy, osoby chętne, wolontariusze, żeby się przyłączyli do naszych działań, gdyż to pokaże Niemcom, to pokaże Republice Federalnej Niemiec jako następcy prawnemu III Rzeszy, że ten problem musi zostać rozwiązany.
Żeby zbudować wspólną Europę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Mecenas Stefan Hambura był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:01.
Czas na przegląd prasy.
I zaczniemy od gazety niecodziennej, czyli Kuriera Wnet. W Kurierze Wnet dodatek urodzinowy, bo zbliżają się urodziny Radia Wnet 25 maja. Zapraszamy Państwa serdecznie na Jarmark Wnet, a w Kurierze Wnet można przeczytać historię Radia Wnet napisaną przez Lecha Rusteckiego. Można też przeczytać artykuł Tomasza Wybranowskiego, Nasz Teatr Wyobraźni. Zdjęcie Tomasza Wybranowskiego w studiu 4, w studiu 37, chciałem powiedzieć 447, nie Tomaszu, 37, to jest studio w Dublinie i Tomasz Wybranowski też opowieść o tym, czym dla nas jest Radio Wnet, opowieść Pawła Bobołowicza, Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej i Jadwigi Skowrońskiej. Radio Wnet dla mnie, tytuł tego artykułu i oraz wykaz naszych audycji. Zachęta do tego, żeby wstępowali Państwo do kręgu przyjaciół Radia Wnet. To dla nas jest bardzo ważne. Spotykamy się 25 maja na Jarmarku Wnet, a teraz kontynuujemy przegląd prasy od naszego dziennika. Zwerbowani, aby zniszczyć. Wrogowie Kościoła przenikają jego struktury, osłabiają jego autorytet i dążą do jego zniszczenia. To jest tytuł z pierwszej strony naszego dziennika. Drugi tytuł: Błąd genderyzmu. Prymas Holandii przestrzega przed zwodniczą ideologią gender. Te artykuły mogą przeczytać Państwo w naszym dzienniku, a na drugiej stronie duży artykuł na temat tej nowelizacji ustawy, która ma ułatwić wprowadzenie systemu 5G w Polsce, czyli tej najnowocześniejszej technologii. To jest tak zwana mega ustawa zaakceptowana przez Radę Ministrów. Nowe przepisy umożliwiają powstawanie infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach. Obecnie funkcjonuje zakaz lub znaczące ograniczenie w tej materii. Autorzy projektu zdecydowali się na doprecyzowanie pojęć dotyczących prawa budowlanego. Uściślono też procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Przyjęte rozwiązania mają doprowadzić do obniżenia kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Wśród proponowanych udogodnień dogodniej założono obniżenie maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, czy też obniżenie opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej. No i jeszcze nasz dziennik zwraca uwagę na zagrożenia, bo to takowe są. Jest cała grupa osób, które protestuje przeciwko 5G z uwagi na nasze zdrowie, ale też z uwagi na taką potencjalną moc sterowania w ogóle życiem społecznym. Dzięki takiej gęstej sieci 5G nie tylko ułatwi nam życie, ale też może komuś ułatwić sterowanie człowiekiem i kontrolowanie tego, co robimy, chociaż i tak jesteśmy teraz w sposób prawie perfekcyjny, inwigilowani, czasami na własne życzenia, czasami bez takiego życzenia. Powstanie sieci 5G budzi jednak dużo kontrowersji. Wielu specjalistów alarmuje, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez obecne urządzenia sieci telefonii komórkowej ma negatywny wpływ na zdrowie. Nasz dziennik przytacza już wyniki badań prowadzonych przez Instytut Ramazzini we Włoszech, który po 13 latach obserwacji ogłosił przed rokiem, że samce szczurów wystawione na promieniowanie elektromagnetyczne ze stacji bazowych o natężeniu 500V/m statystycznie częściej zapadały na nowotwory serca i złośliwego glejaka. Mamy prawo oczekiwać, że społeczeństwo nie zostanie narażone na dodatkowe ryzyko zdrowotne w związku z wprowadzeniem sieci 5G. Nie tylko społeczność ludzka, ale na przykład społeczność owadów, tych badań dokładnych tak naprawdę nigdy nie przeprowadzono i wygląda na to, że najpierw powstanie sieć 5G, a potem będziemy walczyć z tym zanieczyszczeniem środowiska przez fale elektromagnetyczne, tak jak walczymy teraz z smogiem, ale to już następne pokolenie może będzie się tym martwić i przysłowie mądry Polak po szkodzie będzie się dalej sprawdzało. Gazeta Polska codziennie, premier z gospodarczą wizytą w Brukseli, to żeśmy już omawiali w dzisiejszym poranku wnet, ale w Gazecie Polskiej codziennie rozmowa z Janem Bogatko. Zobaczymy, czy to rozmowa, to jest na stronie 7, więc szybko, proszę Państwa, o godzinie 8.06 przeskakujemy na stronę 7, a właściwie jest 8.07. Patrzymy, co to jest artykuł, 7, strona 7, kłótnia o unijną stolicę, Konrad Wysocki, Bagdad, a nie ma na 7 stronie, czyli coś źle popatrzyłem, źle przeczytałem, świat, strona 7, pierwsza strona, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, kłótnia o unijną stolicę, Niemcy, jest Niemcy. Mimo wypłacanych pieniędzy na bilet, pomocy przy urządzaniu się w kraju pochodzenia, coraz mniej uchodźców decyduje się na opuszczenie Niemiec. Biorąc pod uwagę liczbę osób, które skorzystały w ostatnich latach ze specjalnych niemieckich programów dla reemigracji przybyszy, działania te nie mają wielkiego znaczenia. I tak Gazecie Codziennej powiedział korespondent Radia Wnet Jan Bogatko. Odkładamy Gazetę Polską do godziny 9. Patrzymy jeszcze na gazetę prawną. W Gazecie Prawnej jest duży wywiad z państwem, z braćmi Sekielskimi i z żoną Anną Tomasza Sekielskiego. Stoimy po stronie ofiar, patrzymy władzy na ręce. To jest tytuł dużego wywiadu z Sekielskimi w dzisiejszej Gazecie Prawnej Rzeczpospolitą. Rzucimy okiem tylko na te strony z komentarzami. Tytuły komentarzy przeczytamy. Cena e-handlu na unijnym rynku. Tytuł coś mówi. Wyzwólmy dobro, w które zasiał w nas papież. Rozmowa z ojcem Maciejem Ziębą. Na drugiej stronie Rzeczpospolitej i artykuł na temat skołowani testem. Przedwyborcza kalkulacja sprawi, że do jesieni pomysł testu przedsiębiorcy raczej nie wróci. Potem jednak, gdy w państwowej kasie zacznie przyświecać dno, kto wie. To jest ta sprawa, którą pilotuje Rzeczpospolita i o której premier Morawiecki na Twitterze napisał, że tego nie wprowadzi. Na tym kończymy przegląd prasy. Jest godzina 8:09.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A żeby ogłosić, bo ogłoszenie dotyczy zarówno Jarmarku Wnet, bo oczywiście w najbliższą niedzielę też spotykamy się przy ulicy Emilii Plater. Będzie koncert życzeń. Od godziny 11 będą rozmaite smakołyki, które już są wiosenne smakołyki, które przyjadą z Ponidzia i z innych miejsc, ale chciałem Państwa zaprosić na zdarzenie, które się dzieje z okazji Maja na Foksal. Maj na Foksal to jest taki miesiąc już, któryś z kolei cykl imprez w Domu Dziennikarza przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i dzisiaj są warsztaty Boży Coaching, warsztaty dla kobiet. Patrzymy, dzisiaj jest 17 maja, to jest o godzinie 18:00. Promocja książki, warsztaty dla kobiet. Dziś 18:00, Foksal 3/5, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Bardzo Państwa serdecznie zaprasza i zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całym cyklem tych imprez w ramach Maja na Foksal. Patrzę na zegarek, myślę, czy o czymś nie zapomniałem w tym słupie ogłoszeniowym. Nie, to wszystko.